Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI pamięta o ofiarach katastrofy kolejowej w Polsce oraz wybuchu w Kongu.
Papież modlić się będzie z prymasem Anglikanów w rzymskim kościele świętego Grzegorza.
Istotną rolę społeczną kobiet na wsi podkreśliła watykańska delegacja w ONZ.
6 marca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Benedykt XVI modli się za ofiary katastrofy kolejowej w Polsce oraz za ich rodziny. Rannym i poszkodowanym życzy powrotu do zdrowia i udziela im swojego błogosławieństwa. Czytamy o tym w telegramie, jaki na ręce przewodniczącego Episkopatu Polski przesłał kardynał Tarcisio Bertone. Papież zapewnia, że łączy się w żałobie z całą Polską. Dla zmarłych Ojciec Święty wyprasza łaskę Bożego Miłosierdzia i dar życia wiecznego. Rannym i poszkodowanym życzy szybkiego powrotu do zdrowia i pełni sił. Rodzinom ofiar tragicznego wypadku i ich bliskim uprasza łaskę męstwa i ukojenia w bólu. Czytamy w telegramie kondolencyjnym.
Benedykt XVI pamięta również o ofiarach tragicznego wybuchu amunicji w stolicy Konga, Brazzaville. Zapewnia o tym w telegramie kondolencyjnym kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Papież modli się za zabitych, rannych i zaginionych oraz duchowo łączy się z ich bliskimi. W wyniku eksplozji w Brazzaville zginęło ponad 200 osób.
Benedykt XVI odwiedzi w sobotę kościół świętego Grzegorza Wielkiego na rzymskim wzgórzu Celio. Wraz z nim uda się tam prymas wspólnoty anglikańskiej, arcybiskup Rowan Williams, który przybędzie z wizytą do Rzymu i przed południem tego samego dnia zostanie przyjęty przez Ojca Świętego na Watykanie.
Ekumeniczne spotkanie na Monte Celio wpisuje się w obchody tysiąclecia założenia przez świętego Romualda Eremu w Camaldoli w środkowych Włoszech, od którego bierze nazwę Zakon Kamedułów. Jest to gałąź benedyktynów, która sprawuje pieczę nad tą rzymską bazyliką. Papież przewodniczyć będzie pierwszym nieszporom obchodzonej tam uroczystości upamiętniającej śmierć świętego Grzegorza. Na zakończenie nieszporów przejdzie wraz z arcybiskupem Canterbury do bocznej kaplicy pod wezwaniem tego świętego z ołtarzem, przy którym sprawował on Eucharystię, gdzie zapalą lampę. Umieszczony tam też zostanie kamienny krzyż celtycki, dar anglikańskiego prymasa.
Kościół świętego Grzegorza Wielkiego wiąże się z dziejami chrześcijaństwa w Anglii. To właśnie ten papież pod koniec VI wieku wysłał z opactwa świętego Andrzeja na wzgórzu Celio z misją do anglosasów 40 mnichów benedyktyńskich, w tym Augustyna, który został później ich pierwszym arcybiskupem. Dziś zarówno katolicy, jak i Anglikanie czczą go jako świętego. Nazywany jest Augustynem z Canterbury. Anglikanie odwiedzający Rzym często pielgrzymują do bazyliki świętego Grzegorza. Z dwoma poprzednimi prymasami wspólnoty anglikańskiej spotkał się tam Jan Paweł II. W 1989 roku z Robertem Ransim, a 7 lat później z George'em Careyem. Sobotnia wizyta Benedykta XVI i Rowana Williamsa będzie już trzecim w historii spotkaniem papieża i arcybiskupa Canterbury w tym miejscu.
Na zaproszenie Benedykta XVI chór anglikańskiego opactwa Westminster będzie śpiewał na papieskich liturgiach w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła, a konkretnie w czasie nieszporów w Bazylice Świętego Pawła za murami 28 czerwca oraz nazajutrz w Watykanie podczas mszy z nałożeniem paliuszy. Anglikański chór będzie towarzyszył chórowi Kaplicy Sykstyńskiej. Dla watykańskiego zespołu będzie to wydarzenie bez precedensu w jego ponad 500-letniej historii, podkreślono w wydanym komunikacie. W programie przewidziano zarówno utwory nawiązujące do rzymskiej tradycji Palestryny i Peroziego, jak i z repertuaru anglikańskiego. W ramach przygotowań do tego wydarzenia chór watykański złoży wizytę w Londynie i 6 maja da koncert w opactwie westminsterskim.
Chór opactwa Westminster uchodzi w Anglii za zespół oficjalny. Asystuje on w najważniejszych wydarzeniach kościelnych, państwowych i królewskich. Składa się z 20 chłopców i 12 dorosłych mężczyzn.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Znaczna część ludności świata to kobiety na terenach wiejskich. Stają dziś przed nimi bardzo trudne wyzwania, przypomniała na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych delegacja Stolicy Świętej. Jej oświadczenie w imieniu stałego watykańskiego obserwatora przy ONZ odczytała na sesji Komisji do Spraw Statusu Kobiet Diane Willman z misji Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji. Przypomniała ona, że kobiety wiejskie nieraz pracują w godnych ubolewania warunkach.
Długie godziny pracy bez wynagrodzenia, warunki urągające zasadom higieny, niedożywienie, brak dostępu do wody, niedostateczna opieka zdrowotna, dyskryminacja czy narażanie na przemoc to tylko niektóre z wyzwań stojących przed kobietami na wsi, stwierdziła przedstawicielka Watykanu. Przypomniała też migrację do miasta czy nawet za granicę, do której są one często zmuszone. To wszystko nie pozwala im zatroszczyć się odpowiednio o same siebie, jak też o swoje dzieci i rodziny. Podkreślając istotną rolę kobiet w społeczeństwie, zwróciła uwagę na potrzebę należytego uznania dla mieszkanek wsi, by mogły wpływać na otaczający je świat. Wyraziła nadzieję, że ONZ-owska konferencja o rozwoju, planowana w czerwcu w Rio de Janeiro, przyczyni się do wzmocnienia udziału ludności wiejskiej, w tym kobiet i dziewcząt, w budowaniu społeczeństwa. W opinii watykańskiej delegacji dla integralnego rozwoju koniecznie trzeba uwzględnić bezpieczeństwo żywnościowe, walkę z ubóstwem i centralną rolę rodziny.
Niewyznające islamu kobiety są w Pakistanie podwójnie dyskryminowane. Pierwsza sankcja wynika już z samego faktu bycia kobietą i utrudnia chociażby dostęp do edukacji. Drugi rodzaj dyskryminacji związany jest z przynależnością do mniejszości religijnej. Wskazuje na to Komisja Sprawiedliwości i Pokoju Pakistańskiego Episkopatu w raporcie zatytułowanym Życie na marginesie.
Raport został opracowany na podstawie badań przeprowadzonych w dwóch prowincjach, Pendżab i Sindh, gdzie żyje 90% przedstawicieli wszystkich mniejszości religijnych zamieszkujących Pakistan. Dużo mniejszy dostęp do edukacji, trudności ze znalezieniem pracy, wykorzystywanie seksualne i zmuszanie siłą do przejścia na islam to najczęstsze przypadki dyskryminacji chrześcijanek i hinduistek odnotowane w raporcie. Wskazano zarazem, że kobiety należące do mniejszości religijnych otrzymują dużo niższe uposażenie niż muzułmanki wykonujące tę samą pracę. Kościelny raport wskazuje, że pierwszym krokiem, by zmienić tę sytuację, jest większy dostęp do edukacji. W przeciwnym wypadku kobiety nawet nie wiedzą, jakie mają prawa i jak mogą ich bronić.
Masowe koncelebracje nie służą pięknu i harmonii liturgii. Praktykę tę zatem należy zrewidować, pamiętając o motywach, jakimi kierował się Sobór, kiedy dopuszczał taką formę sprawowania Eucharystii, oświadczył kardynał Antonio Canizares, prefekt Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Wczoraj uczestniczył on w prezentacji książki księdza Guillauma Dervila, poświęconej właśnie tej problematyce. Jest ona odpowiedzią na pytanie postawione przez Benedykta XVI podczas jednej z ostatnich sesji synodalnych. Czy msze sprawowane wspólnie przez wielką liczbę księży odpowiadają jeszcze zamysłowi Chrystusa?
Kardynał Canizares przypomniał, że jedną z podstawowych kategorii liturgii jest piękno. Musi być ona sprawowana w taki sposób, aby piękno należące do istoty chrześcijańskiego misterium mogło się ujawnić w całej pełni. W tym też kontekście należy postrzegać kwestię koncelebracji. Sobór dopuścił tę możliwość, aby lepiej uwidocznić jedność prezbiterium kapłańskiej wspólnoty. Kiedy jednak koncelebransów jest zbyt dużo, także nie tworzą harmonijnej całości, czy nie są w stanie skoordynować swych słów i gestów, bądź tracą w ogóle kontakt z ołtarzem, intencja soboru nie zostaje zachowana, uważa szef Watykańskiej Dykasterii do Spraw Liturgii. W jego przekonaniu pytanie postawione w tej kwestii przez Benedykta XVI jest w pełni zasadne i wymaga dostosowania aktualnej praktyki do wymogów liturgii i soborowego nauczania.
Patriarcha Kościoła Maronickiego, Byszara Butros Raj, komentując wydarzenia w Syrii, wyraził obawę, że przemoc i rozlew krwi w tym kraju mogą przemienić tak zwaną arabską wiosnę w arabską zimę. Popieramy arabską wiosnę, ale nie popieramy wiosny przemocy, wojny, zniszczenia i zabijania. Tak bowiem czyniąc, wiosna stanie się zimą, powiedział libański hierarcha. Podkreślił również, że nie da się wprowadzać prawdziwych reform przy użyciu siły i broni, bo takie metody niosą ze sobą straty i zniszczenia, których nie da się przewidzieć.
Arcybiskup Raj dodał, że wszystkie wspólnoty religijne na Bliskim Wschodzie dotknięte są wojnami, przemocą, kryzysem ekonomicznym czy zagrożeniem bezpieczeństwa. Jednak chrześcijanie, jako wspólnota stosunkowo nieliczna, są na te zjawiska podatni w sposób szczególny. Patriarcha wyraził też zaniepokojenie, by arabskie powstanie w Syrii nie skończyło się zamianą jednego autokratycznego reżimu na drugi za sprawą radykalnych ugrupowań islamskich.
Warto dodać, że niepokoje zwierzchnika Maronitów nie są bezzasadne. Według szacunków ONZ tylko w ciągu ostatnich 2 dni Liban przyjął 2000 syryjskich uchodźców. Nie brakuje wśród nich chrześcijan, którymi zaopiekowały się libańskie struktury kościelne.
Z apelem do władz rosyjskich, by w działaniach politycznych brały pod uwagę interesy i poglądy wszystkich obywateli, niezależnie od ich stosunku do wyników ostatnich wyborów, zwrócił się przedstawiciel Cerkwi Prawosławnej. Szef służby informacyjnej Patriarchatu Moskiewskiego, Władimir Legojda, wydał w tej sprawie oficjalny komunikat.
Legojda stwierdził, że wszystkie sygnały o naruszeniach procedur wyborczych powinny być sprawdzone przez powołane do tego instytucje, chociaż nie wpłynie to na fakt, że wybory już się odbyły. Sam wybór większością głosów automatycznie nie zapewni prezydentowi elektowi zmiany punktu widzenia u jego oponentów. Coraz częstsze uliczne demonstracje w miastach rosyjskich, a zwłaszcza w Moskwie, świadczą o potrzebie otwartego wyrażania swoich poglądów przez obywateli, pewnego przebudzenia i pierwszych kroków raczkującego jeszcze społeczeństwa obywatelskiego. Po 2 kadencjach prezydenckich Putina i 1 jego bycia premierem, charakteryzujących się kneblowaniem ust wszystkim inaczej myślącym, zwłaszcza na kanałach telewizji publicznej i stacjach komercyjnych, delikatne naciski Patriarchatu Moskiewskiego być może zapowiadają nastanie odwilży. Miejmy nadzieję, że pierwsze kroki prezydenta elekta nie mają za zadanie jedynie uspokojenia opozycji, żeby potem wszystko mogło powrócić w stare kolejny poprzedniej polityki. Chociaż wczorajsze brutalne rozpędzenie demonstracji opozycji przez OMON mogłoby wskazywać na utrzymanie dotychczasowego kursu. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Za bezprecedensowe wydarzenie uznała agencja EFE nabożeństwo Drogi Krzyżowej, jakie odbyło się w Hawanie. Jego wyjątkowość, jak na kubańskie warunki, polegała na tym, że odbyło się ono na ulicach miasta, gdzie zazwyczaj elementy religijne są nieobecne. W Drodze Krzyżowej wzięło udział około 200 osób, w tym wiele młodych, a tysiące innych towarzyszyło procesji wzdłuż ulic. Wielkopostna celebracja wpisuje się w przygotowania do wizyty Benedykta XVI i przewodniczył jej arcybiskup Hawany kardynał Jaime Ortega. Poinformował on przy okazji, że podobne nabożeństwa będą odbywać się w tych dniach w różnych dzielnicach kubańskiej stolicy.
Około 700 osób reprezentujących różne zgromadzenia uczestniczy na Jasnej Górze w 30. pielgrzymce braci zakonnych. Dwudniowe spotkanie odbywa się pod hasłem „Bądźcie mocni w wierze” i stanowi okazję do modlitwy przede wszystkim o nowe powołania do cichej brackiej służby w kościele. W Polsce spośród 13 tysięcy zakonników tylko niespełna 10% stanowią bracia.
Bracia w zgromadzeniach wykonują różną posługę, od furtianów po lekarzy i nauczycieli. Są zgromadzenia typowo brackie i te, które obok kapłanów mają także wspierających ich służbę.
Brat Mariusz Palotyn, po nowicjacie praca w gospodarstwie, potem uczyłem w szkole, zrobiłem studia, a obecnie pracuję jako brat od wszystkiego. Praca braci to praca cicha, której nikt nie widzi. Niejednokrotnie bracia pierwsi wstają i ostatni idą spać.
Jubileuszowa pielgrzymka braci to okazja do umocnienia w powołaniu oraz do odkrywania na nowo misji i posłannictwa, jakie mają bracia zakonni w świecie, powiedział brat Eugeniusz Kret, przewodniczący Komisji Braci Zakonnych Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich.
Podczas tej pielgrzymki chcemy odpowiedzieć na wezwanie i na apel Ojca Świętego, byśmy byli mocni w wierze i chcemy tutaj u stóp Matki Bożej prosić o nowe, dobre, gorliwe powołania.
Podczas pielgrzymki bracia w szczególny sposób modlą się także za ojczyznę i ofiary sobotniej katastrofy kolejowej. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.